Ale ty nie musisz odchodzić, że czemu przyjdziesz?
Do mnie dzwoniła, ja mówię, postanowiłam już, że nie odchodzę.
Nie odchodzi, bo to...
Ja to się najbardziej cieszę z pana Zbyszka.
Dzień dobry, proszę państwa, zaczynamy komisję dzisiaj naszą bezpieczeństwa. Mamy dzisiaj zaproszonych gości, jest pan komendant policji, jest pan komendant straży pożarnej. Potem mamy tematy związane z mocem. Witam panią kierownik, panią naczelnik, witam wszystkich radnych. Przepraszamy za malutki poślizg, ale mieliśmy dzisiaj, mamy w dalszym ciągu wybory do zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego. I w momencie wyjścia właśnie już był ten moment, kiedy karty były dogłosowane i ten to 5 minut nam po prostu troszeczkę brakło. Wobec tego bardzo proszę, zacznijmy od tematów wiodących. Pan komendant Straży Miejskiej jako pierwszy wywołany do tablicy. Można?
No dobrze. Materiały państwu odnośnie stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku w mieście za rok 2018 przedstawiłem w związku z powyższym w kilku częściach. Zwróciłem uwagę tutaj na zagadnienia Straży Miejskiej, czyli to, co robi Straż Miejska, ile przeprowadzono, ilu jest funkcjonariuszy Straży Miejskiej, jakie mamy wyposażenie, jakie mamy osiągnięcia za zeszły rok. Także to zestawienia statystyczne tutaj w tej pierwszej części przedstawiłem. Gdyby państwo mieli do tego jakieś pytania, to bardzo proszę. Potem następną część materiałów przygotowałem na stan bezpieczeństwa pod względem zarządzania kryzysowego. Tutaj sobie pozwoliłem przedstawić zadania referatu zarządzania kryzysowego w sprawach zarządzania kryzysowego, w sprawach obrony cywilnej, w sprawach wojskowych, czyli obrony narodowej.
Obrona narodowa.
Dozwoliła się pani na posiedzenie komisji, ale
to nie może mnie poszukiwać.
Proszę dzwonić na 920 końcówkę do sekretariatu, bo w tej chwili nie ma żadnej osoby. 920. Tak, tak, proszę bardzo.
Ciebie proszę,
przepraszam. No ale to jest spokojnie.
Przedstawiłem, jaki jest stan obecny, jakie są potrzeby, żebyśmy mogli funkcjonować w warunkach specjalnych miasta. Tutaj też bardzo bym prosił zwrócenie na te materiały uwagę, szczególnie na fragment dotyczący zaopatrzenia mieszkańców wodę, energię elektryczną, budownictwo, energię cieplną. Także tutaj te sprawy poruszyłem, pokazałem, jaki jest stan bieżący i no i co trzeba zrobić w przyszłości. Wiąże się to oczywiście z dużymi nakładami finansowymi, ale tego nie unikniemy, bo wcześniej czy później musimy to zrobić. Potem następną partię materiałów, bo mieliśmy okazję sprawdzić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, jak wygląda na terenie miasta. Było to w roku 2010, wtedy były wysokie opady deszczu i wtedy mieliśmy okazję sprawdzić rzeczywisty stan naszych wałów, w którym miejscu, gdzie są najsłabsze. Ten materiał został udokumentowany zdjęciami, także państwo mogli się zapoznać. Jest to empirycznie, czyli sprawdzone wzrokowo, pomierzone. Do tego załączyłem mapkę. Przedstawiłem jeszcze tutaj, ale to już na poprzedniej komisji bezpieczeństwa, potrzeby Straży Miejskiej, iloma ludźmi, jakim sprzętem dysponujemy, jakie są nasze potrzeby, żeby zabezpieczyć podstawowe funkcje, ile to wymaga roboczogniówek. Gdyby tutaj do tego były po kolei do każdego z tych zagadnień jakieś pytania, to proszę bardzo.
Ja mam pytanie, jeżeli można. Chciałem zapytać o stan rzeki. Te zdjęcia były robione w 2010 roku, tak?
Tak jest.
Pozostały tam wymienione słabe punkty, czyli obniżenia wału, tam gdzie przepustowość mostu jest zagrożeniem, tak, zwiększenia poziomu rzeki, gdzie po prostu lustro wody jest zbyt blisko, się zbliża do mostu. I mam pytanie, co przez te 9 lat zostało zrobione?
Przez te 9 lat prokuratura, wszystkie służby, jakie przeprowadziły swoje czynności, w tym roku, w styczniu, dostaliśmy ponowne zapewnienie, że na ten rok jest zaplanowany w budżecie SNGW naprawa wału na wysokości tamtej przepompowni wody. Tam na Staszyca. No i
rozumiem, tak, że
te... Bo w zeszłym roku tego nie robili, bo nie potrafili się dogadać z Tauronem w odnośnie uzyskania pozwolenia na wejście. W tym roku już ponoć mają to robić. Tam zostało ewidentnie w tym miejscu wał w czasie wykonywania linii średniego napięcia, bo tak akurat wychodzi pod nią, po prostu zamiast wsadzić, jak to wykonywali ileś lat temu, wyższy słup, no to dobrze mówi obniżenie wału. No i to wyszło przy tym wysokim stanie wody. Reszta rzeczy, jeśli chodzi o stan koryta rzeki, no to SNGW i Wody Polskie uważają, że nie zagraża to bezpieczeństwu, że koryto się nie będzie, że rzeka, że woda się nie będzie wylewała poza koryto. I drugie takie miejsce słabe, które mamy, to jest na wysokości przepompowni ścieków naszych i wtedy, bo to jest zapadnisko pogórnicze, no bo wały nasze miały kiedyś, jak były projektowane i budowane, no to od lustra wody do kolony wału było w przeciętnie 2,6 metra przy dosyć wysokim stanie wody, takie było bezpieczeństwo, no ale w międzyczasie szkody górnicze zrobiły to, co zrobiły. Teren osiadł, no i jedno z takich miejsc, gdzie teren bardzo osiadł, to jest właśnie tam na wysokości parku Jordana i tam rzeczywiście przy tym stanie, co na mapce pokazywałem, 12 metrów sześciennych na sekundę plus spłynie, bo tam już ten deszczu nie było, bo to była słoneczna pogoda, czyli to było około 40 cm niżej, te zdjęcia są pokazane, niż tam rzeczywiste wody, no to tam gdzieś było około 60 cm do kolony wału. Także to są takie dwa miejsca najbardziej niebezpieczne, dobrze, na które trzeba monitorować, gdyby coś się działo.
Dobrze, ale rozumiem, że naprawa będzie tylko w tym punkcie, gdzie ta
Na razie dostaliśmy informację tylko w jednym miejscu.
No rozumiem, że Wody Polskie zdają sobie sprawę, że ten drugi punkt niebezpieczny też jest.
Były spotkania, były Wody Polskie, były protokoły z tego spotkania zrobione. No na razie jest jakieś. W międzyczasie Wody Polskie, przedtem to było SGW, teraz to jest Wody Polskie, ileś razy tam byli przekształceni w międzyczasie. Także to przeszło wszystkie ścieżki, łącznie z Sejmem, Senatem, prezesem, wtedy jeszcze zarządu wód. Także wszystko, co można było z naszej strony, to zrobić.
Rozumiem, bo ja mam jeszcze takie pytanie właśnie dokładnie na tym odcinku pomiędzy, kiedy się wjeżdża na osiedle Saturn, dawne Musiała, a Józefowem. Tam kiedyś był, na Powale chodzili ludzie do internatu, tam dosyć duży ruch był, była szkoła i nie było takie zarośnięte. W tej chwili obecnie jest tam strasznie zarośnięte. Ja mam takie obawy, czy te zarośla, które się powoli stają praktycznie niektóre drzewami, nie powodują osłabienia tych wałów, tak? Bo no to jest tak poważnie zarośnięte, nikt o to nie dba, a powinny chyba Wody Polskie, że no, nie jestem specjalistą, ale z tego co rozmawiałem z ludźmi, no to jeżeli jest dużo korzeni, to wał jest oczywiście osłabiony i wtedy nawet przy niższym stanie rzeki ten wał może po prostu się rozsypać.
Ta kwestia to też jest sprawa Wód Polskich. Protokół z przeglądu wału został im przekazany. Kwestia, kiedy oni to usuną, bo regularnie, co pewien czas, jak mają środki, bo w tej chwili nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo Wody Polskie w zeszłym roku zostały utworzone i tam na chwilę obecną trudno się rozmawia z tymi ludźmi, no bo oni dopiero poznają swoje obowiązki. Także zobaczymy, jak to będzie zorganizowane w tej chwili. Przedtem, jak to były SNGW w Gliwice, no to oni regularnie odcinkami wykaszali, wycinali całe wnętrze koryta. Od stopy wału do
Znaczy, ja chciałbym też być pewny, że my jako tutaj Straż Miejska, jako mieszkańcy, jako w sensie władze miasta, zrobiliśmy wszystko, jest wszystko zgłoszone z naszej strony, że później jakby nie daj Boże do czegoś doszło, żeby ktoś nam nie zarzucił, że w ogóle czegoś żeśmy nie zgłosili, a żeby było wiadomo, kto ewentualnie jest winny takiego stanu rzeczy. Tak?
Na pewno nam winy nie przepiszą, bo to jest ich własność, to jest ich obowiązek. No, gdyby nie ośmiorniczki, no to byłby to nasz obowiązek, no, ale wtedy miała nastąpić zmiana ustawy o wodach, ale upadła i wtedy w tamtych czasach było planowane, że wszystkie cieki wodne za wyjątkiem głównych rzek miały przejść pod własność gminy. No ale nie przeszło tak, to w związku z powyższym jest dalej własnością wód polskich i to jest ich obowiązek i zadanie.
Ja mam pytanie. Pan komendant nam przedstawiał w poprzedniej kadencji, kiedy ja również byłam w tej Komisji Bezpieczeństwa członkiem, również ten program. Czy w stosunku do tamtych lat zmieniła się ilość beczkowozów, agregatów prądotwórczych, czy zabezpieczenie paliwa na wypadek kryzysu? Czy były takowe rozmowy, czy coś się zmieniło w tym względzie?
Na tą chwilę, jeśli chodzi o ilość agregatów prądotwórczych, dalej. Jeśli chodzi o ujęcia wody i miejsca ewakuacji, to mamy główne i zapasowe zasilanie energetyczne, natomiast nie ma tam awaryjnych źródeł zasilania, czyli tam się w tym stanie nic nie zmieniło. Kwestia małych agregatów prądotwórczych, no to na potrzeby zarządzania kryzysowego mamy tam 3 agregaty, ale to głównie są stosowane do ewentualnie zaspokajania potrzeb osób, które potrzebują zasilania respiratory, pompy i tak dalej. Kwestia zakupu i budowy nowych instalacji elektrycznych plus doposażenia poszczególnych obiektów, no to jest rola tutaj dyrektorów i prezesów danych firm. I to myślę, że to będzie systematycznie robione w miarę następnych latach budżetowych. Na to trzeba przewidzieć sporo środków. Jeśli chodzi o beczki, to tak jak mieliśmy, tam w wykazie wysłałem, ile jest beczek w naszym powiecie i w sąsiednich miastach, tam jest takie zestawienie. My dalej, tak jak mieliśmy beczki 7 i 4, mówię o metrach sześciennych i tak dalej, w tej chwili to jest. No i na pewno jest to niewystarczające, no bo przy ograniczonym zaopatrzeniu w wodę, to jest zawsze kwestia skali, gdybyśmy tracili zasilanie w energię elektryczną i wozić takie ludziom tylko 7,5 litra na dobę, tylko 7,5 litra, no to jest w skali samej przeraźni, w granicach kursów 30 metrów sześciennych, no to 40 kursów takiej jednej beczki. Że tych beczek potrzeba na pewno więcej, ale to jest problem nie tylko Czeladzi, bo tam jak Państwu przedstawiłem w tym zestawieniu, to jest problem całego powiatu, ościennych miast, bo Czeladź ma tylko i aż 2 beczki, natomiast sąsiednie miasta, tam jak przedstawiałem, nie posiadają żadnej. Tak to wygląda.
Proszę Pani Radna, Pani Berlasz.
Ja mam pytanie, które nie dotyczy materiału. Materiał oczywiście przejrzałam, jest bardzo obszerny, wyczerpujący, ale korzystając z okazji, że są panowie, którzy odpowiadają za Wasze bezpieczeństwo, chciałam zgłosić takie 2 sprawy. Pierwsze to na mieszkanie 29/5/17 lipca. Mieszkają jacyś lokatorzy, to zgłaszają mieszkańcy, którzy robią awantury, burdy, rozrabiają. Zresztą tam można tu zobaczyć klatkę z obsługą. 29/5/17 lipca. Natomiast było już zgłaszane wielokrotnie, ale jakoś efektu nie ma, żeby ci ludzie się uspokoili. A druga sprawa to jest w przedszkolu nr 4. Jest takie zejście do siedziby Związku Nauczycielstwa Polskiego. My od lat z tym walczymy i właściwie też bezskutecznie. Czy Straż Miejska ma możliwości nałożenia na przykład jakiejś kary żywnej, pieniężnej dla takich, którzy brudzą, zaśmiecają, są złapani?
Jeżeli jest bezpośredniość. Tak samo policja jest Straż Miejska, jeżeli jest bezpośredniość czynu, natomiast jeżeli ktoś siedzi, siedzieć w kolno każdym.
A jeżeli ktoś siedzi, brudzi, załatwia się tam, różne rzeczy robi, konserwator w przedszkola codziennie musi sprzątać. Ja zresztą mam nawet zdjęcia po regionach, to wygląda. Oczywiście zdjęcia nie oddają smrodu, jaki pozostawiają po sobie. I to jest od lat, ja od lat o tym mówię, mnie pan dyrektor zgłasza. No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że gdyby na przykład kiedyś Straż Miejska czy policja tam te osoby nawet nie wiem, postraszyła, uspokoiła, ale nawet postraszyć, bo grzywnę zapłacił, to pewnie jeden drugi mu by powiedział, że tam nie należy przysiągnąć.
No prawda, to też oznacza, że Miejski wskazał, jeżeli będzie wiesta bezpośrednio zgłoszenia, a to ma możliwość pojechania w przeciągu tych 5 minut.
A kto ma zgłaszać w południu?
Osoba, która to ujawni, to może być zapis monitoringu, jeżeli jest oczywiście, bo teraz...
Jest monitoring,
tak. Najbardziej. Można złożyć zawiadomienie pisemne, jeżeli faktycznie w monitoringu zarejestruje się osoba, która jest znana, że jest, nie wiem, jakiś Paweł Kowalski, tak? Pani będzie rozliczona na wykroczenie, a otrzymuje mandat, jeżeli nie, to
a czy Straż Miejska nie patroluje takich różnych miejsc, takich zarządów niebezpiecznych?
Ja przedstawiłem w poprzedniej komisji stan osobowy i jakie są potrzeby odnośnie do poszukiwań, żeby zabezpieczyć tylko dla dyżurnego i jednego patrolu na dwie zmiany, czyli nasze zmiany dwuosobowego, to w tej chwili przy tym stanie osobowym, co my mamy, jesteśmy w stanie tego realizować, bo rok pracowniczy to jest 224 dni, a rok kalendarzowy ma 365 dni. I tam dokładnie wyliczyłem, że no niestety musielibyśmy w tym celu zatrudnić sporo osób.
Ale jaki zakres czynności? Przepraszam, bo ja może nie wszystko wiem, ma Straż Miejska.
Straż Miejska ma ogromny zakres czynności, tylko możliwości i determinuje ilość osób, które mogą być w danym momencie na służbie. Oprócz zakresu czynności jest jeszcze kodeks pracy, który określa, ile godzin można pracować. I w tym zestawieniu
oni pracują w godzinach od
pracują na pierwszą i na drugą zmianę. W tej chwili przy tym stanie osobowym na trzy zmiany na razie jest tylko dyżurny.
Więcej, który nie wychodzi z...
Nie wychodzi, bo on tutaj jest na obiekcie, on przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców, przekazuje te zgłoszenia, przyjmuje zgłoszenia od służb i przekazuje te zgłoszenia dalej.
Czyli do dyżurnego, jakby się po południu zadzwoniło, że tam przebywają...
To jeżeli będzie patrol, będzie dysponował patrolem, to wtedy wyśle patrol, tak? Jeżeli patrolem nie dysponuje, to przekaże dyżurnemu policji i dyżurny policji wysyła patrol, chyba że tak jak jest sytuacja, że policja ma jeden patrol, my mamy jeden patrol i w tym czasie zajmujemy się na przykład innymi rzeczami, jakimś pijakiem i to są 4 godziny dla patrolu wyjęte. Patrol się zajmuje jedną osobą, w tym momencie jest zajęty, nie ma drugiego patrolu. A patroli mamy ograniczoną ilość. I policja, i Straż Miejska. No i w danym momencie nie zawsze można podjechać. Możemy, jedynie co możemy robić, no to wpisać to jako zagadnienie stałe, żeby podjeżdżali tam i regularnie kontrolowali. No, na miarę
możliwości. Może się wystraszą, bo nie podejrzewam, że to są dorośli ludzie, bo mogą być młodociani. Mogą się wystraszyć munduru albo...
Nie wystraszyli. Ja też mam zwrócić uwagę, bo na 17 lipca tam jest też, te są pod tymi filarami,
tak.
Ludzie, którzy ostatni raz mówią, to są pani będą.
Nie, to są właśnie między innymi pani dyrektor, bo właśnie
to są mieszkańcy tego bloku, emerytowani górnicy, którzy mają emerytury powyżej 5000 zł. To ja z nimi rozmawiam, mówię, że to bije na naszych klientów. Mówię, przecież macie ławeczki, macie miejsce. I to się zmieniło. To się zmieniło. Nie wiem, jak to wygląda późno wieczorem, ale jak przecież jak myśmy już jechali do pracy, 7, no, 7:15, to tam byli stali i sikali. No, to ja się zatrzymywałam, a to mówię, panu, no co wy robiliście? No jak to da się rolę wyciągać, żeby to jest miejsce publiczne, jak to
siaki, nie?
Pani dyrektorko, pani nic nie widzi. Ja wie, wszystko widzę, a jak ja nie widzę, to za mnie widzą i potem ja dostaję bęcki. No to pójdziemy gdzie indziej. Jakiś czas było spokój. ale tam rotacja tych ludzi jest dość duża, bo się na nas wiedza i to naprawdę nie są nasi klienci.
To jest bardzo duża rotacja po tej ulicy.
Prawda?
Ja tam mieszkam.
Ja też tam mieszkam.
Także tam jest tragedia. Chociaż po tym powiem, że jestem najspokojniejszy.
Ale teraz tam jest monitor, tam są kamery.
Troszkę się wystarczy, bo już właśnie ci małoletni.
Kamery to, że wyrzucają poza zakres widzenia.
Ale o tym nie wiedzą,
ale on jest
świadomość. Ja wszystkim mówię, że ja to nic czynne.
Widać tych klientów. Przychodzą, przemieszczają się z jednej bramy do drugiej, a jeżeli spożywają, to spożywają od środka. Także już wiedzą ci, którzy...
Pytanie ma jeszcze pan radny Zbigniew Panek, proszę.
Ja mam takie pytanie, bo zaniepokoiła mnie ta katastroficzna wizja, co tam chodzi o przerwanie tej tamy na zbiorniku w Kozłowej Górze, jak dobrze pamiętam, tak?
Tak.
I tam jest bardzo ładnie pokazane na mapie i jak to wygląda? Czy to jest
jedno, napisałem, co to jest nieaktualne, bo w tej chwili nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak to będzie wyglądało.
Właśnie.
Zapora w Kozłowej Górze została wybudowana jako obiekt militarny. Ona był, to był po prostu zbiornik, którego zadanie było zgromadzić wodę i być wysadzony w momencie agresji Niemiec na Polskę. I ona tylko po to w ramach robót publicznych była wybudowana. I tam są wyliczone rzędne lustra wody i rzędne poszczególnych mostów na
wypadek.
No i tak właśnie wychodzi, że przy ulicy Bytomskiej, gdyby według starego, gdyby nie było szkód górniczych, to według starego planu, gdyby pękła ta zapora, no to tam jest 6 metrów lustro wody, 6 metrów nad mostem, czyli te wszystkie domy w okolicy Kilińskiego, to tam kominy by lepiej było widać. No i tak to miało kiedyś być. Natomiast od tego czasu było tyle szkód górniczych, że po drodze, jak była właśnie ta powódź, którą opisuję, no to jak tam pojechałem na wał, no to te wały tam w rzeka płynie wiaduktami wysoko, także jak pęknie, to na pewno nie u nas i jeżeli będzie się wlewać, to na pewno dużo wcześniej się wyleje, a ta zapora aż taka wielka w tej chwili już nie jest, więc sądzę, że i nasyp kolejowy, który mamy po dawnej kolei, będzie przeszkodą, także praktycznie mówiąc, miasto ma niewielkie szanse na to, żeby cokolwiek się działo.
Zapora zagroziła.
Tak, to było według starych planów jeszcze wojskowych. Tam było nawet wyliczone, kiedy czoło fali przychodzi do danego miejsca. Także praktycznie mówiąc, na ulicy Dechnerów, no to już niewielkie szkody, a już poniżej to praktycznie mówiąc przestało. Ale od tego czasu tutaj teren tak się zmieniał, że jak wyglądają w tej chwili rzędne tam wyżej. Prawdopodobnie, jeżeli by pękła zapora, małe prawdopodobieństwo, no to wlałoby się tam gdzieś w okolicach, jak wpływa Jaworznik w Bogrodnikach, bo takie tam słabsze miejsce póki co. Także do nas raczej niewielkie szanse, żeby coś doszło. Ale po to ona została wybudowana, żeby właśnie tutaj takie spustoszenie zrobić.
Ja proponuję, że pan jeszcze został chwileczkę, bo jedno pytanie do pana komendanta, to być może akurat wspólne pytania i do straży, i do policji. Może pan nam również temat przybliżyć, jeżeli chodzi o
zainteresowanie? Mówię tutaj o odmianę bezpieczeństwa, na pewno wystarczy leci. Na pewno duży ukłon to jest strona w ogóle budżetu wystarczy leci. Trwają także rozmowy w sprawie przekazania transzy finansowej na dodatkowe służby płatne dla policjantów. Wiadomo, że nie tylko wówczas policjanci strzelać, ale także policjanci z tego powodu, które mogą się stawić do służby. No i my poprzez odprawienie ich do służby kierujemy ich tutaj te miejsca zagrożone. Również muszę podziękować za wsparcie w ramach sfinansowania samochodu hybrydowego. Dziś jestem pod pełną komendantem hybrydowego. Prawdopodobnie przekazanie tego samochodu nastąpi w czerwcu, ewentualnie pod koniec czerwca. Także nowy samochód hybrydowy, jak mówię, wsparcie finansowe nastarczować komendy wojewódzkiej i również wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. działu naczelnego, który podwyższył poziom bezpieczeństwa. Natomiast tak, jeżeli tutaj już widzę, że była wywołana pewna rozmowa odnośnie gdzieś tam miejsc, które są bardzo newralgiczne z punktu widzenia obserwacji społeczeństwa, pragnę przypomnieć, że cały czas funkcjonuje krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie każdy anonimowo może zgłosić, że w danym miejscu wskazuje tam jakieś niebezpieczeństwo, czy to będą właśnie tam osoby spożywające alkohol, czy jakieś tam nieprawidłowe parkowania, gdzie również w jakiś sposób ograniczają życie mieszkańcom czeladzi. Tak powiedziałem, jest to anonimowe. Jest tylko jeden tutaj, powiedzmy, niezachowana zasada bezpośredniości. Jeżeli będziemy dzwonili, czy też, tak to już było wskazane, do dyżurnego straży miejskiej, czy do policji, to ten patrol powinien się pojawić niezwłocznie. To jest podstawowa pewna zasada. Natomiast zgłaszając tutaj zgłoszenie przez KMZB, czas realizacji jest do 5 dni, tak? Podjęcie 2 dni, czas realizacji 5 dni. Ma to nie na celu natychmiastowe przybycie tam służb, natomiast ma to na celu wyeliminowanie pewnych negatywnych zjawisk, a więc wskazujemy, że na przykład w bramie na 27 lipca wiecznie tam stoją jakieś. Czyli wówczas patron systematycznie, przynajmniej przez najbliższe 5 dni, powinien się tam pojawiać i dokonywać kontroli. Oczywiście w przypadku ujawnienia nieprawidłowości z osób spożywających alkohol, albo są rozliczane do mandat, jeżeli ktoś tam nie chce przyjąć mandatu, to mamy skierowane wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego. Jeżeli mówimy tutaj o tej represji, to niestety tego naszego społeczeństwa, które nie zawsze idzie w parze z naszymi oczekiwaniami, to mogę tutaj powiedzieć, że policjanci przeradzi są tutaj na terenie powiatu drugim takim komisariatem, gdzie naprawdę ta represja tego społeczeństwa jest bardzo duża. I my również idziemy w takim kierunku, że ta represja była twarda, a więc da mandat karny, bo dobrze wiemy, że pouczenie może nic nie dać, tak, taki jest efekt i jedno czy drugie pouczenie nic nie daje, a generuje kolejne zgłoszenia, tak, bo ten obywatel niestety, jeżeli tam kiedy nie sięgniemy głębiej do tej kieszeni, to jego to nie boli wizyta takiej policji, a wiele osób nie zapłaci jednego, drugiego, trzeciego mandatu, czy też grzywny, i z biegiem czasu sąd mu rejonowy zamieni to o ciotkę. Są to ciotki tylko niekiedy 3, 4, 5 dni, ale jest już jakaś jego dla niego dolegliwość. Jeżeli są do mnie również jakieś pytania, a teraz mówię o zgłoszeniu KMZB. KMZB jest ta aplikacja, która figuruje w internecie. Trzeba wpisać, nie trzeba się tam logować. Szczególnych uprawnień, trzeba mieć, po prostu trzeba wskazać miejsce, opisać, że na przykład wtorek, czwartek albo wszystkie dni tygodnia grupują się osoby tu i tu. Jest to bezpośrednie wskazanie na mapie i również jest tam dodatkowy opis. Rejestruje się tam data zgłoszenia, pani może również każda osoba zgłaszająca śledzić, co się dzieje, tak? A nie, że policja podjęła dane zgłoszenie do weryfikacji, a więc też, że dane zgłoszenie zostało gdzieś tam zakończone. Różnym stopniu, tak? Może być zakończone jako wyeliminowane lub jako niepotwierdzone. To też pani potem może na przykład zaobserwować, tak? Że po danym zgłoszeniu ktoś w Polsce się pojawiło, ktoś może został tam ukarany. Nie ma. Problem na razie znikł. Natomiast za jakiś okres czasu znów się może pojawić i to również można ponownie powiedzieć takie zgłoszenie.
Myślę, że pani radna Wasia Strzelecka mogłaby zgłosić to miejsce takie uciążliwe pod
tym szkół. Jest kilka miejsc na terenie naszej przeleci. To przecież jest katowicka,
to jest. Ja chętnie zgłoszę wszystkie przejścia na 17 lipca pod Bukami. Bo właściwie nie ma chyba takiego, jest ich tam 5.
Moje piąte.
Że tam nie stoją, że tak powiem, nie piją i nie oddawają mocy. Chciałem powiedzieć delikatnie.
Tak samo i straży miejskiej nie ma zawsze w każdych punktach i policji również nie ma zawsze w każdym punkcie. No, komendant straży też ma podobne problemy jak i ja. Każdy chciałby mieć zmianę, na przykład obsługę na 3 zmiany. Ja też bym chciał mieć najlepiej nie jednym patrolem, a dwoma. Tak, natomiast no, zdajemy sobie sprawę również, że zbliża się okres no, niestety wakacyjny dla wszystkich, tak, każdy chce mieć urlop wakacje i to też będzie gdzieś tam generowało te ograniczenia możliwości kierowania tych służb w te miejsca zagrożone. A wiadomo, w pierwszej kolejności obsługuje się te zagrożenia o podwyższonym ryzyku, gdzie następuje zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia większej wartości. Zapewne to nie jest tutaj dla nikogo tajemnicą, bo też czytacie prasę w czwartek, bo takie zdarzenie też plaży Bufelek, gdzie sprawca osobiście przeglądałem monitoring, weszli z przedmiotem przypominającym broń, sterylizowali i tych klientów, którzy tam stali przy tym barze i personel, my tam zabrali tych kilkanaście tysięcy złotych, no tak mówię, i na miejscu był naczelnik kryminalnego, ja byłem. Praca operacyjna od razu no, skutkowała no, na drugi dzień już zatrzymaniem sprawcy, który no, wydawał nam się jednego ze sprawców, dwóch. Wydawało nam się, że to będzie typowa ENA. Na chwilę obecną zastosowano wobec tego sprawcy mieszkańca został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Myślę, że również uda nam się zatrzymać kolejnego.
No bo chciała ukradziono prawie 300 tysięcy.
Tak, no mówi się o prewencji kryminalnej. My też no i publikujemy to poprzez stronę internetową, poprzez jakieś ulotki, aby po prostu ta starsza część naszego społeczeństwa była bardzo, bardzo wyczulona na tego typu zdarzenia. No i wyobraźcie sobie, że osoba, która no, była lekarka, ale jest, też nie jest jakąś tam osobą nieznającą pewnych niuansów prawnych i na tyle jeszcze, mimo swojego wieku, operatywną, że dała się tak podejść, że no była po prostu trzymana na telefonie przez tą osobę do czasu, aż przybył ten kurier i odebrał od niej 270 tysięcy. Ja sobie też to nie mogłem uwierzyć i wydawało mi się, że może no jakieś przekłamanie, może 2700, no może 27 tysięcy, no ale niestety no 270 tysięcy.
Niesamowite.
I no w tym przypadku no czynności trwają, ale nawet się nie mogę
przypomnieć.
A wiem, jakie są metody działania sprawców, na przykład on dzwoni się przez serwery zagraniczne w Anglii i to jest problem.
Ja chciałam zgłosić problem. Erk to jest policja ulicy Nowopogońskiej. On jest tam ograniczony taśmą biało-czerwoną.
A już mówiłem?
Erk, ulica Nowopogońska. Tam na tym terenie stoi samochód zielony, prawdopodobnie jest to Peugeot, początek rejestracji jest SL, czyli na pewno śląskie.
Rybnik.
Ale
to Ruda Śląska.
Tak, więc stoi już tam od dość dawna, a w dobrym stanie.
Może Ruda Śląska, ale bliżej?
Bliżej Erbu.
Na terenach Erbu, za taśmą. Czy mamy jeszcze pytania do panów?
A proszę też powiedzieć, ja chcę tak króciutko, bo mówię, zbliżają się wakacje, ja wiem, z jednej strony czas urlopów, a z drugiej strony są to wakacje.
Czas
no
kradzieży.
I czas kradzieży, ale też czas tych przemarszów młodzieży. Bo mnie to głównie interesuje, bo tam przez Szpitalną, przez Ogrodową, oni w stronę tych punktów nocnych,
Szpitalną, Ogrodową, naprawdę proszę mi uwierzyć, to jest punkt dyżurny każdej służby, która wjeżdża w teren. Ja też tu jestem pewnie ponad roku komendantem, to zawsze słyszał Ogrodowa i czekałem, tam kiedyś był remont na tym bloku, to tam po prostu siedziały bandyjskie sceny. No, to co się da, jest zgłoszenie, podjeżdża patrol niekiedy i patrol zdaniczne nas pomagają. I staram się reagować, ale przyjdzie się bez takiego nie niesie niekiedy między blokami byli, ludzie się rozbiegli do klatek.
Oni bardzo często też są na tym terenie przedszkola numer 11, bo tam są zgłoszenia, akurat moja córa tam pracuje i mówi czasami boją się wyjść, bo no, jak do 17 ma dyżur, no to i też raz zostało ukradzione to przedszkole tyle co były zakupione, nie dziewczyny w
nie jest. Nie ma co ukrywać, że przedszkola i szkoły są fajne i tak samo CKS pod Trybuną. Są takie fajne miejsca, gdzie się można na spotkanie, na piwko, na jakieś imprezy i bo tam dotrzeć, zanim Państwo dotrą, to już jesteście widoczni. Tak jest.
No ale u nas były takie sytuacje, że wkraczali.
i samochody i mamy taki monitoring, który pozwala im namierzyć. Policjant nas bierze i wiedzą kto to i już mamy. Nas też nam zniszczyli raz dzwony, raz samochody ludziom i namierzyli. Teraz już nie chodzą na nasze place, bo to trzeba też mieć odpowiednie kamery, które nagrywają w nocy.
No tak, to pytanie, czy placówki na nie stać.
Właśnie to już są inwidualne możliwości finansowe określonych obiektów, tak?
Czyli
jak
przedszkola
powinny
mieć takie
monitoring. Nie, no. Ale takie, nie podejrzewam, że jak się nagrywa, no to już na szkole pokrywają koszty, nie?
Ale to też ja w tych materiałach wyczytałam, że panowie wiecie o tych właśnie ogrodowa 17.
To
są złożone.
Tak, wypisane jest.
No to są takie właśnie...
Sprawozdanie, punkty dyżurne, gdzie można, że tak powiem, zrobić sobie wyniki, tak?
Znaczy ja powiem szczerze, że kiedyś wracając po prostu do domu, tak? Nie wiem, czy byłem radny, czy jeszcze nie. Zatrzymała mnie pani i z płaczem płakała, że mieszka właśnie w okolicach tak zwanego Hitlera. No, tam nazywają ten nocy Hitlerem. Był pan jakimś wąsikiem podobnym do Hitlera, chyba stąd ta nazwa. I ona po prostu płakała i błagała, że cokolwiek zrobił. No ale jak się tylko dowiedziałem, że to jest problem od lat i że wszyscy próbują go rozwiązać i on nie jest taki prosty, no to i wszyscy w mieście o nim wiedzą. No to wydaje się, że nie wiem, no jakoś nie jest. Dziwi mnie to, że nie potrafimy sobie z tym poradzić, nie? Mamy jakby ten punkt w mieście, wszyscy o nim wiedzą, wszystkie władze, wszystkie służby, a cały czas problem jest, nie?
No jest to kwestia tak samo bieżącego, ciągłego zadaniowania i represjonowania tych osób. Tak jak powiedziałem, nie zapłaci jednego mandatu, drugiego, trzeciej, czwartej grzywny i pójdzie do dziesiątki. To samo mówimy o takich może wyruszeniach, czyli nieuciążliwych, ale mamy także również tutaj parę takich osób.
A mam pytanie, jeszcze przepraszam, że przerwę, czy tam jest monitoring? Na okolicy,
Mówimy o
tym prywatnym sklepie, czy tam jest po prostu, nie wiem, nasz monitoring?
Na jakiej ulicy to jest?
Na Ogrodowo.
Nie
Ale nie ma, bo ostatnio też była taka założona i nie ma
tam. To jest prywatny. No, proszę Państwa, dobrze, wracamy do tematu monitoringu. Nie byłem na tym poprzednim spotkaniu, gdzie przedstawiałem, jak wygląda monitoring miejski, jakie są potrzeby, żeby ten monitoring był przede wszystkim sensowny i skuteczny. To, że sobie założymy ileś kamer, to jest kwestia finansowa, tylko że oprócz tego muszą być ludzie, którzy będą patrzeć w te kamery i muszą być ludzie, którzy będą do dyspozycji tych, którzy patrzą w te kamery i będą się udawać.
Nie ma tych
czyli zero tolerancji. Wtedy to ma sens, jeżeli tam, gdzie jest kamera, to jest tak, jakby był funkcjonariusz policji czy straży miejskiej. Jeżeli nie ma obsługi, no to rola monitoringu ogranicza się do tego, żeby po prostu rejestrować, co wokół kamery się dzieje, no i potem te materiały, jeżeli dyżur nie patrzy, bo robi coś innego, no to w tym momencie dopiero jak coś się zdarzy, policja czy my sprawdzamy, co w danym miejscu się zdarzyło i co kamera zarejestrowała. Jest to monitoring, nie jest to monitoring proaktywny, ten idealny, który że jest ileś kamer i na każdą ilość kamer jest jakiś obserwator, który na bieżąco działa i oprócz tego jest to wszystko zsynchronizowane ze służbami, które reagują. Nie, to zwykły reaktywny monitoring, że patrzy się. No, ideałem byłoby po prostu mieć i operatorów i...
No tak, ale jeżeli mamy punkt w mieście, który jest naprawdę słynny na całe miasto...
Tam nie ma monitoringu.
No właśnie, ale może warto, jeżeli jest na 17 lipca przy przejściach, to może w tym punkcie też warto
mieć. Proszę Państwa, kwestia, żeby monitoring to jest pierwsze finansowe, po drugie techniczne. Bo oprócz tego, że ma się finanse, to trzeba jeszcze ten sygnał w dane miejsce doprowadzić. I trzeba mieć tam zasilanie to. A żeby doprowadzić sygnał w dane miejsce, to kiedyś można było na starych monitoringach robić to po radiu. W tej chwili trzeba to robić po światłowodzie, bo nowe kamery w związku z tym, że mają odpowiednią jakość, wiąże się to też z odpowiednim pasmem wymaganym do przeniesienia tego sygnału. Więc trzeba ciągnąć światłowody. To jest temat zupełnie inny. To jest zupełnie inny temat, to jest po prostu aplikacja na monitoring. Istnieje taka możliwość, że żeby wspomóc operatora, no ale trzeba go najpierw mieć, można mieć kamery włączone do aplikacji, gdzie śledzi się określone zachowania ludzi czy określone zdarzenia. No i wtedy rola operatora jest po prostu reagować na alarmy, które się wyświetlają na poszczególnych. Skuteczność tych aplikacji, no to ta firma chwali, że jest wspaniała, no zrobiłem wywiad, no delikatnie mówiąc, mam duże wątpliwości, zresztą byłem w zeszłym roku na spotkaniu, które organizowała Politechnika Śląska, czyli sponsoringu firm, które właśnie produkują te aplikacje. No i ich skuteczność, one więcej produkują alarmów, niż rzeczywiście tych alarmów jest. W pewnym momencie ten dyżurny czy ten operator przestaje na to zwracać uwagę, bo jak ktoś jest non-stop alarmowany, to potem już to alarmowanie to jest tyle, co po prostu męczy bardziej niż uzyskuje się z tego efektu. Ta firma zastosowała, która była, o której mówi komendant, zastosowała ten program tutaj w Dysłowicach, po sąsiedzku. No, kwestia działania tego wszystkiego też od użytkowników usłyszałem różne opinie, jedni chwalili, drudzy ganili. Także ludzi technika nie zastąpi. Sprzęt jest tyle warty, ile ludzie, którzy go obsługują. Jeżeli nie mamy ludzi, którzy potrafią interpretować zachowanie w kamerze, patrzą, widzą i są ludzie, którzy mają takie predyspozycje i potrafią przewidzieć zachowanie takich ludzi i to obserwują i przekazują te informacje do patrolu będącego na miejscu, to jeżeli nie mamy czegoś takiego, no to monitoring, no, to jest tylko rejestrowanie zdarzeń. No i to też jest cenne, bo wtedy ta osoba, tak jak teraz chłopcu zabrał drugi chłopak urządzenie, no to z policjantem żeśmy przejrzeli całą trasę, jak przeszli, no na ile się dało zbliżyć w poszczególnych kamerach, no i teraz będą szukać, który to jest chłopak. Kwestia jest wypośrodkowania jakości sprzętu do po prostu...
Te wszystkie kamery rejestrują?
Wszystkie kamery, które są podłączone, po to są, żeby rejestrowały.
No to jest pożyteczne, bo w czasie
zgodnie z ustawą,
procesu dowodowego jest dowód, prawda?
Zgodnie z naszą ustawą, z ustawą o sprawach gminnych, nasz system monitoringu ma rejestrować od 20 do 60 dni, czyli minimalny czas przechowywania jest 20 dni, maksymalnie 60, potem się powinno to napisywać. Wiąże się to oczywiście z odpowiednią pojemnością pamięci, bo im więcej kamer, tym większy strumień i więcej tej pojemności potrzeba. No nasz system, ten co mamy w tej chwili, przy tej ilości kamer, co mamy, rejestruje w granicach, zapisuje i przechowuje w granicach 22-24 dni. Także jeżeli będziemy chcieli dokładać następne kamery, a będą dokładane następne kamery, bo co inwestycja miejska, to tam ileś kamer jest dokładanych, no to musimy pomyśleć o rozbudowie po prostu macierzy, żeby zwiększyć. Na chwilę obecną mamy kamer licencji wykorzystanych 54. Maksymalnie w tym systemie, co mamy, możemy dojść do 108 licencji, no ale do tego trzeba już rozbudować pojemność o następnego biwara. Jeżeli byśmy rozwijali się im więcej, tym potem trzeba przejść na inny system, bo na razie my naszym głównym urządzeniem, najtańszym przy naszym monitoringu, no to jest biwar, do którego mamy licencję i w tym jest 32 darmowe licencje na kamery. W tym są 4 licencje, 5 licencji na stacje robocze, także i jest darmowa aktualizacja tego oprogramowania. No, przy większych oprogramowaniach no, trzeba już kupować osobnego BVMS-a, osobne całą licencję oprogramowania, żeby można było tych biwarów ileś spiąć razem. Bo to trzeba wszystko wtedy spinać, no i wtedy się zupełnie inną sieć buduje. Wszystko kwestia przeliczenia, co
co za co i ile pieniędzy na to mamy i co chcemy uzyskać. Bo największą słabością naszego miasta jest to, że my nie mamy własnej teletechniki, nie mamy własnej kanalizacji technicznej. No bo jako, że jesteśmy gminą, no wszystkie główne drogi te, które są, to są drogami powiatowymi i tam jak się robi remonty, no to teraz bez wsadzenia w to rury teletechniczne nikt nie zatwierdzi takiego projektu. No my mamy swoje drogi, także jesteśmy skazani na to, żeby korzystać czy z Orange, czy z jakichś innych firm, ewentualnie, jeżeli chcemy coś budować. Kwestia tego ogrodowa, tam tego monitoringu, parokrotnie żeśmy się do tego przymierzali. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tej chwili przy punktach przesiadkowych, które będą. Zobaczymy, co da się zrobić. Natomiast kwestia, czy w tym roku, czy później, no to no nie jestem w stanie na chwilę obecną odpowiedzieć. Bo tam trzeba ten sygnał doprowadzić po prostu, a tam nie mamy nic. Nawet tam.
Okay. Bardzo dziękuję. Czy to już temat wyczerpany jest dla obu panów? Dziękuję się za bardzo obszerny materiał przygotowany przez państwa. Było co czytać, było się z czym zapoznawać. Dziękuję panom. Jeżeli państwo macie swoje obowiązki, to dziękuję ślicznie za odwiedzenie nas tutaj. A my przejdziemy teraz już do spraw pomocy.
No ja bym chciał jeszcze tylko dołożyć, żeby to, że państwo przeczytacie ten materiał przy uchwalaniu budżetu.
Wracamy do niego.
Żeby wrócić do tego tematu i żeby te sprawy bezpieczeństwa systematycznie, żeby z roku na rok były po prostu brane pod uwagę. Kwestia kasy. No.
Dziękuję. Mamy trzy projekty uchwał. Wszystkie związane z państwa pracą. Jeżeli można szybciutko, bo na co niektórzy radni będą uciekać na następną komisję, to bardzo proszę o...
Telegraficzny skrót.
Tym bardziej, że materiały były bogate.
Pierwsze to jest uchwała, która powinna być naszym zdaniem przez państwa zaopiniowana, ponieważ to są dosyć duże pieniądze i my w imieniu gminy złożyliśmy wniosek, dostaliśmy środki finansowe na realizację tego zadania, mianowicie 1 374 000. To jest jeden z projektów, które będziemy realizować w ramach zintegrowanych inwestycji miejskich. W budynkach Saturn będziemy tam prowadzić działalność i placówkę wsparcia dziennego dla dzieci. Na to, na całe zadanie otrzymujemy środki finansowe z środków unijnych. Tam jeszcze będzie masa innych rzeczy na temat seniorów, ale to już może nie tym razem. Chcielibyśmy, nazwaliśmy to ten projekt Planeta Rozwoju. No i już w zasadzie pieniądze będą nam przekazane w miesiącu maju. W związku z tym wkładamy te pieniądze do budżetu, do wieloletniej prognozy i do tego, że państwo nam dajecie to, ten program do realizacji. Myśmy napisali projekt. Kolejny już w zasadzie jest oceniony na kolejne 500 000 zł, tylko on będzie realizowany na rynku. No, dzieje się, pieniędzy jest dużo do pozyskania unijnych, tylko realizować nie za bardzo jest kim, ponieważ ludzie tam z naszych służb uciekają. No ale i co mamy i będziemy to realizować.
Co tam konkretnie będzie?
A co tam będzie?
Co tam
będzie? W rynku.
Jakie zajęcia? Co tam
w rynku państwo wiedziała coś?
Dwa budynki mamy dostać. Jeden budynek to jest warsztaty Saturna, stare warsztaty, które w tej chwili są w remoncie. I co tam będzie? Tam będzie takie centrum aktywności lokalnej, czyli my, jako Ośrodek Pomocy Społecznej, złożyliśmy wniosek na placówkę wsparcia dziennego. Bo mamy uchwałą Rady Miasta przyjęty program rewitalizacji. W tych terenach, a to jest właśnie teren objęty rewitalizacją, jest masa różnych zagrożeń. Placówka wsparcia dziennego, czyli dla dzieci i młodzieży i dla ich rodzin, będą zajęcia profilaktyczne i zajęcia takie, które ich zainteresują, żeby wzięły w nich udział, czyli warsztaty dla rodziców, czyli zajęcia różnego typu dla młodzieży, ale takie, które ich interesują. Więc mamy cały wachlarz tego. I mamy również zajęcia dla seniorów. Tam będzie uniwersytet trzeciego wieku, tam będzie sala do ćwiczeń, na takie już takie urządzenia, które może nie rehabilitacyjne, ale siłownia.
Tam będą...
Dla seniorów, tak?
Tak, dla seniorów z terenu całego miasta. Tam będzie nasz klub seniora, ponieważ tych naszych seniorów przybywa, przybywa niebaj.
Będzie jakiś nowy klub, oprócz tego
Wrząsa. Myślę, że będzie jeszcze taka możliwość, że oprócz Wrząsa będziemy mieli nowe miejsca. Czyli będzie ich więcej, więc no, kilka działań będzie. Ja liczę na to, że to, że my będziemy zawiadywać budynkiem, to nie znaczy, że propozycje innych do realizacji zadań tam nie będą, bo tych urządzeń będzie można korzystać. Tak, tak. Natomiast myślę, że budynek miał być oddany do użytku w czerwcu, ale się przesunie termin realizacji, ale my tą placówkę wsparcia dziennego będziemy już prowadzić na rekrutację na Piaskach, ponieważ nie chcemy stracić klientów, których już mamy. Asystenci rodziny dla rodzin, które mogą stracić dzieci, a tych asystentów to też jest mało. Nie chcę przyjść do pracy. Ja zachęcam Państwa, jak będziecie słyszeć, że trzy osoby, które ukończyły studia, nawet osoby młode, zapraszamy, mamy też szkolenia dla nich. I stawki nie są małe, bo unijne stawki to są ponad 3000 zł. No dla jednego dużo, dla drugiego mało.
Ale wykształcenie wyższe, tak?
Niekoniecznie. Jeżeli ktoś udokumentuje pracę z dziećmi, to wcale nie musi być wyższe wykształcenie. Teraz będą na naszej stronie internetowej wszystkie propozycje pracy, ponieważ to jest wszystko, musi być ogłoszone.
A w rynku? Bo to też rozumiem, że Państwo przyjmujecie
ten... Nie, ja nie przyjmuję całego zadania. Ja przyjmuję kilka rzeczy, ponieważ ten budynek jest tak ogromny, że tam mają być mieszkania, tam ma być restauracja. My przejmujemy tylko to, że... Proszę?
Tak,
na rynku 22. Taki duży budynek, który jest remontowany.
Już? Jeszcze?
A jeszcze?
Proszę.
Za chwilę.
Chwileczkę jeszcze.
Takie duże?
Tak. Tam ma być szereg rzeczy. Ja będę tam na pewno prowadziła warsztaty dla rodziców. I na to dostajemy środki finansowe z programu unijnego. I dla osób niepełnosprawnych będą takie zajęcia, gdzie będziemy mogli pomóc w poszukiwaniu pracy, ponieważ rynek pracy jest teraz taki, że jest ukierunkowany na odpowiednie grupy. I w zasadzie bezrobocia nie ma, ale jest dosyć spora grupa osób bezrobotnych. Mam nawet taki program, proszę Państwa, który musimy realizować my jako gmina, ale gdzieś te organizacje pozarządowe, które powinny się włączyć w realizację zadań, no nie chcą się włączyć i myślę, że z różnych przyczyn. Jest tylko jedna organizacja pozarządowa, z którą ja współpracuję, która działa prężnie, ma swoich psychologów, terapeutów. Już Państwo widzieliście Pana Adrianu tutaj, ta organizacja naprawdę działa fajnie i realizuje dużo rzeczy, ale ona pozyskuje środki, pisząc sobie wnioski do różnych... Dlatego my je mamy, a inne organizacje wyciągają pieniądze tylko do gminy, daj, ale z siebie nic. I tych organizacji na terenie gminy jest dosyć dużo, a one mogłyby pisać projekty i mogłyby na przykład mieć swoją siedzibę u nas, realizować dużo zajęcia u nas, mówię, u nas jako gmina, nie o ośrodkach pomocy społecznej. Więc my tam część zadań będziemy prowadzić, żeby osiągnąć wskaźniki dla gminy, bo to też jest remont tego obiektu, jest też ze środków gminy.
Głosujemy, proszę? Kto się wstrzyma? Dobra, pierwszy projekt. Numer 61. Przyjęcie oceny zasady pomocy społecznej.
Przyjęcie zasady pomocy społecznej. To jest, proszę Państwa, taki dokument, który nie obrazowujemy sobie sami, tylko on jest wygenerowany z systemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa o pomocy społecznej mówi wyraźnie, artykuł 16a, że gmina i powiat opracowują dokumentację do zasobów pomocy społecznej. To jest po to, żeby ministerstwo miało poglądową informację na temat całego miasta, państwa, ile jest ludzi, jakie są zasoby kadrowe, jaka jest realizacja zadań, jakie są potrzeby w gminie, no i rekomendacje do prowadzenia działań. Więc tutaj macie, ja nic nie mogę sobie sama stworzyć, to jest wszystko narzucone. W tym roku trochę inna jest ta ocena zasobów pomocy społecznej. Co można z niej wyczytać, to Państwo wyczytujecie, że cały czas nam spada jednak liczba mieszkańców, bo mamy już 30 180, że kobiety to 47%, że liczba ludności gminy to 20,21% ludności powiatu. No i wszystkie takie rzeczy, które gdzieś tam nas tak niepokoją naprawdę. Spadła nam również liczba świadczeniobiorców tych typowo z pomocy społecznej, co nie oznacza, że nam liczba klientów spadła, bo ona systematycznie się zwyższa z uwagi na dodatkowe zadania, chociażby 500+, które teraz od 1 lipca idzie dla wszystkich. Więc to są, ja już będę miała teraz w okolicach 50 milionów złotych. Z czego 92% to zadania zlecone.
Jeżeli to prawie jak 1/4 miasta.
Możemy już głosować, bo nam naprawdę już dwoje ludzi chce uciekać. Projekt numer 61, przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018. Ilość członków jest jeszcze 6. Kto jest za przyjęciem? Jest. Drugi projekt, numer 77, przyjęcie gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021.
W ubiegłym miesiącu Państwo mieliście sprawozdanie z 3 poprzednich lat, jak to wygląda. No teraz w związku z tym, że zostało przyjęte, opracowaliśmy taką samą formułę programu, jak była wcześniej. On będzie co roku Państwu przedstawiany, jaka liczba osób jest zagrożonych, ile osób jest pozbawionych władzy rodzicielskiej, jak to wygląda, bo to jest współpraca wielu służb, a my jesteśmy wytypowani do tego, żeby być realizatorem tego zadania w imieniu gminy. Więc myślę, że ta placówka wsparcia dziennego, na którą dostajemy środki finansowe, jest również elementem tego programu. No cóż, ja mogę powiedzieć, wszystko jest dokładnie napisane, a program teraz będzie od 2019-2021.
Na 3 lata. Tak. Czyli jeszcze będziemy mogli porozmawiać.
Tak. Też.
Kto jest za przyjęciem tego programu? Dziękuję, opinia pozytywna. I mówiliśmy już też wcześniej, projekt numer 78 w sprawie przyjęcia powierzenia do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czeladzi w latach 2019-2021 projektu pod tytułem Satum Czeladzka Planeta Rozwoju. Obecnie osób 6. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję pięknie. Opinia pozytywna. Sprawy różne? Nie mamy. Dziękuję. Do naszego posiedzenia komisji. Nie możecie wjechać do niego.